Dla wszystkich operatorów śpiewał Ryszard Edenkowski.
Ja Panu Bogu dziękuję codziennie za to, że jest w Polsce takie radio. To się nazywa Radio Maria.
Media, radio, prasa, telewizja, internet mogą być środkami społecznego komunikowania, potężnego tworzenia przestrzeni praw i dobra. Pragniemy prawdy, dobra, Ewangelii, dlatego troszczymy się, by były w ojczyźnie media katolickie i polskie. Nie jest to wszystko proste, ale otaczacie nas modlitwą, życzliwością, dzięki pomocy rozumiejących tę kwestię ludzi, istnieje jedyne katolickie, polskie i światowe Radio Maryja, rozwija się telewizja Trwam, istnieje nasz dziennik, uczelnia kształcąca młodych, pragnących służyć ludziom prawkiem i inne dzieła polskie i ewangelizacyjne. Dziękujemy za współtworzenie tego dobra. Równocześnie zwracamy się do wszystkich słuchaczy Radia Maryja i telewidzów telewizji Trwam. Od każdego z Was zależy, czy to wszystko będzie istniało. Nie jest to takie pewne. Słuchasz, patrzysz, a czy pomagasz? Jest to bardzo poważna sprawa. Same te dzieła nie będą istniały. Mamy nadzieję, że jeśli słuchasz, to zrozumiesz konieczność odpowiedzialności za te dzieła i będziesz systematycznie pomagał.
Numer konta bankowego Radia Maryja. PKO BPSA, drugi oddział Toruń. Numer 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30. Powtarzam. PKO BPSA, drugi oddział Toruń, 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30. Numer konta Radia Maryja w Banku Pocztowym S.A. Oddział w Toruniu 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 00 03. Powtarzam numer 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 00 03. Thank you. godzina 14.30. To Radio Maryja Katolicki Głos w Twoim domu, a o tej porze zapraszamy Państwa do wysłuchania kolejnego fragmentu z akny lektury Radia Maryja.
Lektura Radia Maryja. Drodzy synowie naszej ojczyzny. Czyta Marek. Kochaliśmy ją jak własne dziecko. W czasach okupacji hitlerowskiej byliśmy młodym małżeństwem mającym dwoje małych dzieci, Krystynę, urodzoną w 1940 roku i Alfredę, urodzoną w 1942 roku. Mieszkaliśmy w małym dwuizbowym domku w Grabcach Wręckich, powiat Grodzisku Mazowiecki, obecnie Żyrardów. Wtedy to właśnie, późną jesienią, przyszła do nas dziewczynka, Vera Moira Goldberg. Wyglądała na 6 lat, a faktycznie miała 12. Była wychudzona, wygłodniała, obdarta i zawszona. Z jej opowiadań dowiedzieliśmy się, że pochodzi z Żyrardowa, matka jej zmarła, a ojciec potajemnie wypuścił ją z getta razem z jej starszą siostrą Haliną. Tułały się po wioskach, szukając jedzenia i schronienia. Siostrę jej zabili Niemcy, a ona sama głodna, przerażona, trafiła do naszego domu. Przygarnęliśmy ją jak własne dziecko i nazwaliśmy Lodzią. Jej pojawienie się u nas wzbudzało duże zainteresowanie nią i nami. Postanowiliśmy, że dla sąsiadów będzie ona nieślubną córką męża. Było to jednak bardzo ryzykowne i niebezpieczne jak na owe czasy. Ale wówczas nie zastanawialiśmy się nad tym. Ryzykowaliśmy z pobudek czysto religijno-humanitarnych. Od tej decyzji nie powstrzymał nas nawet fakt, że w sąsiedniej wsi za przechowywanie Żydówki rozstrzelano całą rodzinę. Nasz mały domek stał na uboczu pod lasem, niedaleko skrzyżowania dróg. Położenie to powodowało, że trafiali do nas różni ludzie potrzebujący pomocy. Ukrywał się u nas kapitan Zdzisław Jasiński, który obecnie mieszka w Australii. Po powstaniu warszawskim mieszkała u nas Wiesława Łacińska, uczestniczka powstania, i spała w jednym łóżku z Lodzią. Po zakończeniu wojny zmieniliśmy miejsce zamieszkania i przeprowadziliśmy się 2 kilometry dalej, do wsi Korabiewice. Lodzia skończyła kurs dla analfabetów z ogromną trudnością i mieszkała razem z nami do 1958 lub 1959 roku. Nie miała zamiłowania do pracy w rolnictwie, a my z rodziną cały czas poszukiwaliśmy jej najbliższych. Postanowiliśmy razem z Lodzią, że pojedzie do naszej kuzynki do Warszawy, u której zamieszka, i podejmie pracę. Na święta i urlopy przyjeżdżała do nas, do rodziców, tak nas nazywała, ponieważ zawsze była traktowana jak nasza córka. W międzyczasie odnalazła ciotkę w Izraelu. Dnia 27 października 1961 roku wyjechała do rodziny w Izraelu. Tam wyszła za mąż za Łęczyckiego. Jej ciotka, Marci Szewer, prosiła o zdjęcie całej rodziny, które wysłaliśmy. Pisała nam, że jest umieszczone w księdze rodzin, które udzielały pomocy Żydom. W latach 70. Lodzia przestała do nas pisać. Poczuliśmy żal, że zapomniała o nas, chociaż wychowaliśmy ją i kochaliśmy jak własne dziecko. Po wielu latach, 15 stycznia 1995 roku, otrzymaliśmy list pisany przez tłumacza, w którym przysłała zdjęcia swoich dzieci. W związku z nową ustawą uchwaloną przez Sejm, Urząd do Spraw Kombatantów przyznał mi uprawnienia kombatantów. Józefa Zofia Skorabiewicz. Polska Matka Boska uratowała jej życie. W czasie okupacji niemieckiej moi rodzice Czesława i Antoni Skwiarczyńscy zamieszkali we wsi Doliwo, 18 km od Siedlec, przechowywali 16-letnią Żydówkę o nazwisku Zelda Breitman lub Breitman. Rodzice wołali na nią Zosia. Pochodziła z Pruszkowa koło Warszawy. Pamiętam, jak mówili mi moi rodzice, że matka Zosi zmarła wcześniej, ojciec zaś pracował w mleczarni w Pruszkowie. Potem ojciec zginął zabity przez Niemców. Zosia w jakiś sposób przedostała się za Wisłę na tereny koło Siedlec i zatrzymała się u moich rodziców, bo od zachodu nacierali Niemcy. Faktem jest, że moi rodzice przechowywali Żydówkę przez okres najcięższy i najgorszy pod względem bezpieczeństwa. U sąsiadów moich rodziców państwa królów przechowywana była starsza koleżanka Zosi, 18-letnia Jadwiga, Żydówka też z Pruszkowa. Moja mama traktowała Zosię jak rodzoną, karmiła, opierała, dbała jak o własne dziecko bez żadnych wynagrodzeń. Podobnie nasi sąsiedzi traktowali Żydówkę Jadwiga. Niemcy wtedy urządzali obławy na Żydów, którzy ginęli w okolicy. Pewnego razu w obławie zaatakowane zostały Zosia i Jadzia. Były one na skraju lasu i zaczęły uciekać. Jadwiga zginęła na polu. Zosia uciekła do zabudowań moich rodziców. Pamiętam, wpadła do sieni i krzyczała: ratuj. Mamusia była w domu sama ze mną, 6-letnią dziewczynką i młodszym bratem, rocznym dzieckiem, którego trzymała na ręku. Niewiele myśląc, skryła Żydówkę Zosię za drzwi, które były otwarte. Przycisnęła drzwi do ściana, a na drzwiach wisiały robocze ubrania. Sama stanęła ze mną i bratem na ręku w drzwiach. W duchu myśląc, czy to nie koniec z nami. Pamiętam doskonale jeszcze dzisiaj, jak wpadł bardzo wysoki Niemiec z długą bronią w ręku i krzyczał: Jude, gdzie Jude? Mamusia zaś, jak mi później opowiadała, zrobiła pokorną, naiwną minę i odparła: nikogo nie było i nikogo nie widziałam. Niemiec uwierzył, patrząc na mamusię i dzieci, bo nie był pewny, czy Żydówka rzeczywiście tutaj się skryła. Wybiegł z podwórza i pobiegł dalej. Mamusia natychmiast ukryła Żydówkę w piwnicy, gdzie miała schowek. Na wierzchu były kartofle. Po wszystkim Zosia powiedziała do mamusi, że Polska Matka Boska uratowała jej życie. Mamusia wcześniej nauczyła ją pacierza i kazała jej stale modlić się o ocalenie jej i nas, bo też mogliśmy zginąć za nią. Po tym zajściu Niemcy często zaglądali do moich rodziców, ale Żydówka przebywała w niedalekim lesie, miała zamaskowaną kryjówkę wykopaną przez mojego tatusia. Przychodziła wieczorami, stukała w wiszący garnek na płocie umówioną ilość razy. Jeśli nikt z rodziców się nie pojawiał, to znaczyło, że jest ktoś obcy. A jeżeli nie było zagrożenia, wychodzili moi rodzice. Wtedy dostawała jedzenie, ubranie, mogła się umyć i zostawała na noc. Rodzicom było bardzo ciężko. Dzielili się jednak wszystkim, mimo że mieli swoich 3 dzieci. Tak przeżyła u rodziców najgorsze. Po wyzwoleniu od Niemców następna okupacja za Sowietów. No, tylko nie dla Żydów, bo Żydzi poszli ręka w rękę z władzą ludową. Zosia przedostała się do Nowego Jorku na Brooklyn. Nie wiem, w jaki sposób wyjechała, ale jak przypuszczam, pomogli jej w tym Żydzi. Z Nowego Jorku napisała do moich rodziców list i opisała, jaką drogą się tam znalazła. W międzyczasie rodzicom wojna zabrała całe mienie. Spaliło się wszystko. Zostali rodzice i 3 nieletnich dzieci w wielkiej biedzie. Nie mieli czasu ani głowy do odpisania na list Zosi, myśleli o rodzinie. Nigdy już od Zeldy Breitman nie pojawił się żaden list. W ten sposób skończyła się przyjaźń z Żydówką. Nigdy też nikt z żadnej żydowskiej organizacji nie podziękował rodzicom za przechowanie Żydówki, mimo że narażali własne życie i rodziny. Później po tak zwanym wyzwoleniu za okupacji sowieckiej prześladowali mojego tatusia ubecy. Większość z nich byli to Żydzi w urzędach bezpieczeństwa. Teresa z Warszawy. Wszystkie społeczności żyły w zgodzie. W Jedliczu, powiat Krosno nad Wisłokiem, mieszkało około 130 do 150 rodzin żydowskich. Mieli swoją gminę żydowską Bożnicę, a w niej szkółkę. Około 30 sklepów w różnej branży było w rękach żydowskich, 5 zaś sklepów było własnością katolików. Przez cały okres w szkole podstawowej, 6 klas, chodziłem z dziećmi z rodzin żydowskich. Spotykaliśmy się na co dzień, nie tylko w szkole, ale poza szkołą. Wszystkie społeczności żyły w zgodzie i bez żadnych konfliktów. Na początku sierpnia 1942 roku w godzinach rannych, w tym dniu była silna mgła, widoczność do 10 metrów, nastąpiła pacyfikacja ludności żydowskiej zamieszkałej w Jedliczu i okolicy. Udział w akcji brali Gestapo z Krosna, żandarmeria ukraińska w liczbie około 50 osób. Trzeba jeszcze nadmienić, że w latach 1937-1939 był duży napływ ludności żydowskiej z Austrii i Czech. Kilkunastu mężczyzn w czasie ucieczki we wrześniu 1939 roku pozostało na wschodzie w Związku Sowieckim. Kobiety, starszych mężczyzn i dzieci pognali do getta w Krośnie. Natomiast młodszych mężczyzn od 16 do 40 lat trzymali na miejscu, używając do różnych prac. Znajoma Żydówka o nazwisku Neyman, właścicielka dużego sklepu, w tym dniu przyszła do naszego domu oddalonego od rynku o kilometr, a nasz dom stał przy drodze. Pozostała przez parę dni, a następnie ukrywała się przez rok. I prawdopodobnie ktoś o tym doniósł. W roku 1943 została przewieziona do obozu zagłady w Trzebniach, powiat Jasło, który został zlikwidowany w pierwszym półroczu 1944 roku przez masowe egzekucje w miejscowości Sądkowa, gdzie znajdują się groby pomordowanych. Rodzina o nazwisku Fris w liczbie 8 osób, rodzice 40 i 50 lat, syn Icek 23 lata, 5 córek od 12 do 18 lat, przeżyli wszyscy. Przechowywała ich rodzina z Jedlicza, małżeństwo o nazwisku Marć. Syn lat 20 i córka 22 lata. Dom ich był oddalony od rynku o 1 kilometr. Ukrywali się w piwnicy pod domem, 100 metrów od drogi, wokół mieszkali sąsiedzi. Syn Marć Mieczysław robił zakupy żywności u miejscowych rolników. Pomimo iż sąsiedzi przeczuwali o ukrywaniu się rodziny żydowskiej, cała ta rodzina przeżyła i wyszła z ukrycia 8 września 1944 roku w wyniku ofensywy sowieckiej. Druga rodzina o nazwisku Lerman, ojciec 45 lat, córka 20 lat i dwóch synów 10 i 13 lat, zostali uratowani przez Polaków z miejscowości Moderówka i Budzisz. Minaś Neyman, lat 35, został uratowany przez Polaków. Następna rodzina w składzie 5 osób z miejscowości Borek, gmina Jedlicze, została uratowana przez rodzinę Kurowskich. Uratowani Żydzi w latach 1946-48 wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych i innych krajów zachodnich. Rodziny polskie, przechowując Żydów, narażały swoje życie. Jako chłopiec, a później już dorosły, żyłem razem z ludnością żydowską i nigdy nie spotkałem się z negatywnym stosunkiem czy wrogością do ludności żydowskiej. Nie było i nie ma antysemityzmu. Dla porządku nadmieniam, że mam 75 lat. W 1939 roku ukończyłem 13 lat i pamiętam ten okres sprzed 1939 roku oraz okupację. Równocześnie wymieniam mieszkańców Jedlicza, którzy żyją i mogą potwierdzić podane fakty. wszystkie przekazane kłamstwa Jana Tomasza Grossa budzą odrazę i obrzydzenie. Są to kłamstwa i pomówienia Polaków. Edward Zidlicza.
Minęła godzina 14:45.
Przegląd najnowszego numeru Tygodnika Katolickiego Niedziela.
Listopadowa, pełna zadumy nad przemijaniem, którego symbolem są groby, jest okładka 45 numeru Niedzieli, bo ojczyzna to ziemia i groby. W numerze zwraca uwagę bardzo osobisty ton i forma cotygodniowego felietonu redaktora naczelnego Niedzieli, księdza infułata Ireneusza Skubisia. Ten listopadowy numer Niedzieli komentuje poglądami wielu autorów wybory parlamentarne i prezydenckie w Polsce. Polecamy je Państwu szczególnie, różnią się bowiem od opinii większości mediów, które zawiedzione, że naród nie wybrał kreowanego przez nie i sondaże kandydata, ferują niesprawiedliwe oceny i prognozy. Nowemu prezydentowi nie sprzyja również prasa zachodnia. Co zarzuca Kaczyńskiemu? Jakie kwalifikacje moralne ma nowy prezydent? Czy poradzi sobie z istniejącym kryzysem? Pisze o tym Milena Kindziuk w artykule Prezydent z przeszkodami. Milena Kindziuk przeprowadza również rozmowę z prezydentem elektem. Pyta o pierwsze podróże zagraniczne do USA i Watykanu i jak one mogą być komentowane. Padają również pytania o wizytę Benedykta XVI w Polsce, o politykę wobec Kościoła, o potrzebie rewolucji moralnej w naszym kraju. Z artykułów publicystycznych komentujących tworzenie się sceny politycznej po wyborach w Polsce polecamy Mariana Miszalskiego, tytułuje Wchodzenie w cudze buty. O kampanii prezydenckiej w wydaniu medialnym pisze Ewa Polak-Pałkiewicz. Kampanię prezydencką przegrała większość mediów. Natomiast Czesław Ryszka tytułuje optymistycznie. Polska stoi przed wielką szansą i pisze. Nowych władz w Polsce powinni obawiać się tylko oszuści i złodzieje. Dziś w dobie komputerów i internetu pewna część młodego pokolenia wstydzi się swojej religijności. Nie bardzo chce o niej głośno dyskutować, stawać w jej obronie, czy określić swoją katolicką przynależność. Pod wpływem większości zafałszowanych mediów młodzi nie wiedzą, jak bronić się przed złem, tym bardziej, że stroi się ono w pawie pióra. Tak zaczyna swój artykuł Droga przed wieki zrobiona Piotr Szczepankowski-Chełmoński i zadaje pytanie, czy można temu zaradzić. Z pewnością jednym ze sposobów jest uczenie się na wzorach naszych duchowych bohaterów narodowych. Będą to i święci, ale i ludzie ze świata kultury. Pisze więc o wielkim Polaku i wspaniałym malarzu Józefie Chełmońskim i akcentowaniu w sztuce jego religijności. W tej niedzieli przeczytamy też o początkach kształtowania się naszej państwowości po I wojnie światowej i jak wielką rolę odegrała tu hierarchia kościelna. Pisze o tym ojciec Jan Mazur. Przeczytamy również o historii konkursów szopenowskich w Polsce i o sukcesie niezwykłym Rafała Blechacza. Informujemy jeszcze Państwa, że już można nabywać 7 numer papieskiej kolekcji Niedzieli, zatytułowany Papież i Święci. Maryja, Królowa Wszystkich Świętych, Znaki Świętości, Święci Jana Pawła II, Świadkowie Wiary wzywają nas do świętości, świętość dla każdego, chrześcijańska droga do świętości to tematy ilustrowane nauczaniem Ojca Świętego i jak zwykle ciekawa, barwna szata graficzna. Zwracam się do redaktora naczelnego Niedzieli, księdza infułata Ireneusza Skubisia. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę księdza, Jan Paweł II przybliżył nam pojęcie świętości, bo choć przeżywaliśmy mnóstwo kanonizacji dokonywanych przez papieża Polaka, to świętość wydawała nam się stanem wciąż niedostępnym, nie dla nas. A tu na pogrzebie Ojca Świętego pojawiły się natychmiast transparenty Santo Subito. W listopadzie rozmyślamy częściej o tych świętych nazwanych i nienazwanych.
Istotnie Jan Paweł II prowadzi nas do Boga. Prowadzi przez całe swoje życie, przez przypominanie nam prawd wiary, przez przypominanie nam właśnie żywotów świętych, no i oczywiście przez przykład osobisty. Dlatego pierwszy raz przeżywa Polska bardzo mocno fakt, że Ojciec Święty Jan Paweł II już nie jest wśród żyjących, odszedł do Pana, odszedł do Boga. Pokazują nam w telewizji także jego grób, jego sarkofag w Bazylice Watykańskiej. I wszyscy to jakoś przeżywamy. Przeżywamy na sposób zdalny, że tak powiem, ale wędrujemy także do jego grobu i jakoś dołączamy się do tych, którzy osobiście są przy grobie Jana Pawła II. Zresztą pamiętam sam podczas wakacji, pielgrzymowałem do tego grobu i razem z innymi tam się modliłem. Tam także w pobliżu odprawiałem mszę świętą. To jest właśnie ta tajemnica świętych obcowania na przykładzie sługi Bożego Jana Pawła II. Ale chciałbym także zwrócić uwagę, że bardzo się ubogaciły w tym czasie polskie cmentarze. Jakże jaśnieją światłami, jak dużo tam kwiatów, to jakaś wielka, piękna polska kwiaciarnia na każdym cmentarzu w ojczyźnie. Nie ma pewnie już takich cmentarzy w Polsce, które nie byłyby bogato ustrojone kwiatami, na których nie świeciłoby się tysiące zniczy. I to jest bardzo piękne, to świadczy o naszej kulturze. Zastanawiałem się nawet ostatnio z przyjaciółmi, czy inne kraje Europy choćby są tak samo bogate w światła i kwiaty na cmentarzach, jak to dzieje się w Polsce. Obawiam się, że pewnie nie. Że Polska może właśnie także pod wpływem Jana Pawła II, który odchodził do Boga na naszych oczach, także jakoś pogłębiła swoją kulturę odnoszącą się do zmarłych, odnoszącą się do modlitwy za zmarłych, do szanowania grobów zmarłych. To coś niezwykłego, co się dzieje na naszych oczach. Z jednej strony widzimy różne sprawy, które nas bolą, ciężkie i te polityczne, i te społeczne, a z drugiej strony znów widzimy, jak bardzo wzrasta, pogłębia się kultura, kultura modlitwy, kultura zmartwychwstania, bo jest pewnie coś takiego jak wiara w życie pozagrobowe, wiara w zmartwychwstanie. Ona także się pogłębia i przystrajanie grobów zmarłych, odwiedziny cmentarzy świadczą o tej tajemnicy świętych obcowania. W Polsce jeszcze jest jedna rzecz bardzo ważna, mianowicie to odniesienie do zmarłych jako tych, którzy są w Bogu, że mamy bohaterów narodowych, tych, którzy są w chwale ołtarzy, którzy są kanonizowani, błogosławieni, do których przychodzą pielgrzymki, ludzie się modlą, ale także są groby ludzi zacnych, wspaniałych, świętych, bohaterów, którzy nie będą kanonizowani. Ale przecież bardzo ludzie modlą się przy tych grobach. Przecież ludzie przychodzą, nawiedzają te groby, dają kwiaty. Iluż to znakomitych, zacnych nauczycieli, którzy swoje życie oddali dla uczniów, dzisiaj ich groby są ozdobione kwiatami, tych kwiatów jest bardzo dużo, bo każdy przynosi kwiat czy znicz na grób swojego wychowawcy, swojego nauczyciela, który oddał swoje życie za młodzież, za dzieci. Są także groby żołnierzy na całym świecie, przypomnę przecież Monte Cassino, Loreto, Miednoje, Katyń, to przecież także groby tysięcy, tysięcy Polaków, którzy zginęli za ojczyznę, którzy zostali zniszczeni, zabici, zamordowani, którzy zginęli od kul nieprzyjaciół i dzisiaj gdzieś daleko od ojczyzny spoczywają ich ciała. To tak brzmi bardzo mocno. Przechodniu, powiedz Polsce, że zginęliśmy na nią, że zginęliśmy za ojczyznę i że ta ojczyzna była dla nich taka bardzo droga, taka bardzo piękna, wspaniała. I te groby polskie są rozsiane właściwie po całym świecie, na różnych frontach. Walczyli polscy żołnierze za wolność waszą i naszą, za wolność Polski, za wolność Polaków. Oni oddawali życie gdzieś tam daleko, ale dzisiaj pozostaje po nich znaki. Tymi znakami są groby, grobowce, cmentarze wojenne. Często odwiedzamy te cmentarze wojenne i widzimy, jak dobre dusze strzegą tych cmentarzy, żeby były piękne, żeby były dobrze utrzymane. Sam wspominam niedawną wizytę na cmentarzu w Loreto we Włoszech, na cmentarzu polskim, cmentarzu wojennym i zauważyłem, jak tam bardzo pięknie, taka cisza niezwykła, ale i ogromny porządek, ogromna czystość. To właśnie Polacy strzegą tych cmentarzy. I to jest bardzo dobrze, że strzeżemy polskich cmentarzy na całym świecie, że utrzymujemy je, że to jest wyraz jakiegoś patriotyzmu, umiłowania ojczyzny. To nie nacjonalizm, o który czasami ktoś nas posądza. To jest właśnie umiłowanie tego, co wielkie, co święte, co bohaterskie, co polskie, co świadczy o naszej historii, o naszej kulturze, a także o naszym chrześcijaństwie. Dlatego dobrze, że wspominamy te groby, te grobowce, te pamiątki polskości, które znajdują się gdzieś daleko od ojczyzny, bardzo daleko, ale są bardzo nasze, ale są bardzo polskie, ale są bardzo chrześcijańskie, ewangeliczne. Bo ludzie, którzy spoczywają w tych grobach, ci Polacy, oni naprawdę walczyli o Polskę chrześcijańską, o Polskę, która jest związana z Chrystusem, z Chrystusowym krzyżem. Dlatego listopad to jest ten czas ogromnej pamięci modlitewnej. No, to nie tylko wszystkich świętych, ta uroczystość wszystkich świętych otwiera ten święty czas. Otwiera pamięcią o świętych pańskich, o tych, którzy są chwale Bożej, ale potem przychodzi dzień zaduszny, dzień modlitwy za wszystkich wiernych, zmarłych, dzień pamięci Kościoła o dusze wszystkich zmarłych. I to jest także to wielkie święto, wielka modlitwa, ta wielka święta pamięć o tych, którzy odeszli. Dlatego tym się także mieści, trzeba powiedzieć, kultura narodów, które nie tracą pamięci, które mają pamięć nie tylko o tym, co jest dzisiaj, ale o tym, co było wczoraj, o właśnie swojej historii, o wielkich ludziach, o wielkich bohaterach, czasem bohaterach cichych, o których nikt nie wie, ale właśnie ta święta pamięć utrzymuje pamięć o tych wszystkich zmarłych. Dlatego i dzisiaj w tym czasie świętym, bo to czas święty, trzeba powiedzieć, czas pamięci o zmarłych to czas bardzo święty. W tym czasie modlimy się do naszych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.